Nasze pokolenie doświadczyło wiele ucisku, więc się nie boimy. Jednak młodsze pokolenie nie doświadczyło prześladowań i ich podstawa nie jest tak silna. Obawiam się, że użyją tej samej taktyki jak za naszych czasów, by ich zastraszyć. Ale jeśli nasz Kościół stanie w jedności, rząd nie będzie miał żadnej szansy. Modlimy się również za rządzących naszym krajem, aby zwrócili się do Boga. Dzięki modlitwie będą mogli poznać Go osobiście. Władze boją się naszych kontaktów z chrześcijanami spoza Chin. Nakazują nam, abyśmy byli samodzielni, niezależni od wpływów zagranicy i sami mamy troszczyć się o nasze kościelne sprawy. Ale nikt nie powstrzyma modlitwy chrześcijan, którzy modlą się za nas w innych krajach. Nigeria. Kampania na rzecz uwolnienia 276 uprowadzonych dziewcząt z wioski Chibok w północnej Nigerii obiegła cały świat. Zwróciło to uwagę światowej opinii publicznej na prześladowania chrześcijan przez islamską grupę Boko Haram w Nigerii. Chociaż rząd nigeryjski twierdzi, że pokonał grupę terrorystyczną sprzymierzoną z państwem islamskim, to prześladowania chrześcijan przez ekstremistyczne grupy muzułmańskie nie ustały. Nadal dochodzi do licznych ataków na wioski chrześcijańskie w północnej Nigerii, a około miliona osób żyje w kraju jako uchodźcy wewnętrzni. Oprócz ataków Boko Haram, również muzułmańscy pasterze Fulani dokonują silnie zbrojnych ataków na chrześcijańskich rolników i wioski w tak zwanym środkowym pasie, w centrum Nigerii. Przyszli o 2 w nocy. 300 osób. Prawie każdy z nich miał kałasznikow. Musieliśmy uciekać. Napastnikami byli Fulani i muzułmański lud Hausa, który przyłączył się do tej walki. Niektórych z nich potrafimy rozpoznać, bo we wszystkich okolicznych wioskach nawoływano, żeby się do nich przyłączyć. Religia odgrywa tu dużą rolę. Żaden dom muzułmanów nie został tknięty. Domy, które zostały zniszczone, to domy chrześcijan. Atakują głównie chrześcijan i obszary z większością chrześcijańską. Dlatego też podpalają nasze kościoły, ale żaden meczet nie został spalony. Broń władz nie jest tak dobra jak broń Fulani. Ale kto daje im tą wyrafinowaną broń? Kto wyposażył pasterzy Fulani? Codziennie od 18 martwimy się, czy w nocy będzie kolejny atak. Po południu jesteśmy spokojni, ale w nocy nie wiemy, co się stanie. Ale chrześcijanie w północnej Nigerii są prześladowani nie tylko przez grupy ekstremistów. 12 stanów Nigerii wprowadziło prawo szariatu, rygorystyczne prawo islamskie, jako normy prawne. Nielegalna jest zmiana religii islamu na inną wiarę, a chrześcijanom wyraźnie pokazuje się, że nie są mile widziani. Jeśli ktoś chce dostać tu pracę, musi stać się muzułmaninem. Jeśli ktokolwiek, jako chrześcijanin, próbuje zostać przyjęty do jednej ze szkół, słyszy: pozwolimy ci, jeśli staniesz się muzułmaninem. Dostawy żywności dystrybuowane są wyłącznie wśród muzułmanów, a nie chrześcijan. Chrześcijanom odmawia się dostępu do obiektów użyteczności publicznej, takich jak studnie, szkoły, elektryczność i drogi. Pamiętam dekret władz lokalnych zakazujący kościołom publicznego głoszenia kazań. Ale muzułmanie robili to na poboczu drogi wszędzie. Nikt nie odważył się ich pozwać, bo byli przecież muzułmanami. Chrześcijanom odmawia się tak wielu rzeczy, a władze przychodzą do ciebie i mówią: pomożemy ci, jeśli staniesz się muzułmaninem. Chrześcijanie w północnej Nigerii potrzebują naszej modlitwy we wszystkich tych wyzwaniach. aby oni, ich dzieci, pozostali silnymi, aby opierali się kuszącym ofertom lepszego życia ze strony muzułmańskich władz lokalnych i porzucenia swojej chrześcijańskiej wiary na rzecz islamu. Za umożliwienie im pozostania w swoich wioskach w obliczu ataków Boko Haram i Fulani. I aby nadal byli wierni Jezusowi Chrystusowi i głosili Jego Ewangelię. Módlcie się za nas z całej siły. Pomóżcie nam z miejscami do spania. Wesprzyjcie nas modlitwą i jedzeniem.
Myślę, że to, co oglądaliśmy, to jest tylko taki bardzo, bardzo malutki wycinek, co dzieje się jeszcze w wielu innych miejscach. I wiecie, o czym jeszcze też myślę? Że jak bardzo potrzebujemy, wiecie, takich informacji, takiego przekazu, jak to, co mogliśmy widzieć i słyszeć. Dlatego, że w sumie na co dzień po prostu pomyślcie, ilu z nas świadomie po prostu to do nas dociera, to, co widzieliśmy i poświęcamy na to czas i modlitwę. Ja widzę, no patrząc się na swoje życie, człowiek ma tyle swoich jak gdyby rzeczy, które są dla niego ważne i ja tego nie oceniam, czy to jest dobre, czy złe. To jest normalne, prawda? Ale kiedy oglądamy takie przekazy, to widzimy, jakiego rodzaju walka toczy się przeciwko Kościołowi Pana Jezusa Chrystusa, można powiedzieć, na obliczu całej ziemi. I ważne jest właśnie, żeby Kościół był tego świadomy, żeby się wzajemnie wspierać. I tutaj, jak byliśmy zachęcani do tego, aby się o nich modlić, to myślę, że za chwileczkę jeszcze raz wszyscy powstaniemy, bo to dotykało naszych serc, naprawdę te świadectwa i z Nigerii, i z Chin. I też widzimy, że ta taktyka się nie zmienia. Na przykład to, co było powiedziane o Chinach, o to zabieganie, o to młode pokolenie, po prostu, żeby młodemu pokoleniu uniemożliwić to wychowanie właśnie w Kościele, na gruncie Słowa Bożego. Wiecie, to samo było robione w Sowieckim Sojuzie. To samo było robione. Sam słyszałem takie świadectwo kiedyś brata z Ukrainy, który mówił, jak po prostu te władze komunistyczne, jaką taktykę stosowały, że też po prostu, skoro już ci starsi chodzili na nabożeństwa i też ten kościół był kościołem, niektórzy byli zarejestrowanymi zborami, niektórzy byli niezarejestrowanymi zborami, ale ci, którzy oficjalnie się spotykali, to też dotyczył ich ten zakaz, że nie wolno wam prowadzić dzieci do zgromadzeń, bo jeżeli będziecie prowadzić dzieci do zgromadzeń, to my je wam zabierzemy. I myślę, że wielu z nas nawet pamięta to świadectwo tego brata z Ukrainy. To było na konferencji w Piotrowej Woli, gdzie właśnie rodzice stanęli przed takim niesamowitym dylematem i wyzwaniem. No co zrobić? Każdy chce dzieci zachować dla siebie. Może sobie to tłumaczyć, no my ich będziemy w domu po prostu wychowywać. Ale ja widzę, że wcześniej czy później my wszędzie jesteśmy prowadzeni jak gdyby w takim kierunku, że musimy się określić. To będzie w szkole, to będzie tak na uczelni, tak jak tam w tych Chinach. Nie da się, żeby człowiek się ciągle ukrywał i zajmował taką pozycję, żeby się nie ujawnić dla swojego bezpieczeństwa. Też myślę, że nie należy wpadać jak gdyby w drugą skrajność, żeby za wszelką cenę pokazać, ja jestem chrześcijaninem. To też nie o to chodzi. Ale przychodzą takie momenty, gdzie po prostu nie można się już dalej kryć, chować, ale trzeba powiedzieć, kim się jest. No i kiedy ci rodzice, no i ten brat też mówił, że były sytuacje, kiedy rodzice po prostu uwzględnili ten zakaz władz, że nie wolno dzieci prowadzić, ale byli rodzice, którzy dalej normalnie prowadzili dzieci do zgromadzeń i po prostu zabrali im te dzieci. I to świadectwo tego brata było właśnie takie, że ci rodzice, którzy tym dzieciom po prostu nie prowadzili już ich do zgromadzeń, kiedy one dorosły, to one wybrały własną drogę i można powiedzieć, nie wiem jak cała ta historia się kończy, ale przyszedł taki czas, że te dzieci zupełnie poszły w innym kierunku niż rodzice. A ci rodzice, którzy stracili te dzieci, Myślę, że tam był bardzo duży przedział czasu, kiedy oni je na nowo zobaczyli i zobaczyli je właśnie w tym stanie jako ludzi wierzących. Oni cały czas, przez ten czas, kiedy im zabrano te dzieci, to ich pobudzało do boju, do walki. I ja myślę, że tam był taki przedział czasu gdzieś koło 20 lat, może nawet więcej, kiedy te dzieci już były dorosłe, nawet chyba miały swoje rodziny. I to spotkanie też musiało być niesamowite, kiedy oni się spotkali z tymi swoimi rodzicami i okazało się, że mimo tak trudnych przeżyć, właśnie Bóg był większy niż to wszystko, co się przejawiało w tych rozporządzeniach władz świeckich, niż cała ta taktyka diabła. Myślę, że to jest ogromnie ważne. Wiecie, że żyjemy tutaj na tej ziemi i te rzeczy, które widzimy, które są realne, których można dotknąć, po prostu te rozporządzenia władz, ta sytuacja, ta polityczna, religijna, że po prostu to wszystko nas dotyka, ale żeby ponad tym wszystkim widzieć, że ta władza naszego Pana Jezusa Chrystusa w tej przestrzeni duchowej, że to jest ponad wszystko. I może nie będzie to wszystko według naszych wyobrażeń, według naszych oczekiwań, ale Pan Jezus powiedział, że ja jestem pierwszy i ostatni, jestem początkiem i końcem, że pierwsze słowo należy do Niego i ostatnie słowo należy do Niego, że On ma władzę, że ma moc, jeżeli o to prosimy, jeżeli o to wołamy, mimo że trzeba będzie przejść przez tak trudne rzeczy, bo mnie to jest nawet trudno sobie wyobrazić, gdyby dzisiaj w majestacie prawa ktoś nam odbierał dzieci. I myślę, że są już takie sygnały, bo też jeszcze mógłbym opowiedzieć taki pewien przykład, i to z Niemiec. Po prostu to chyba było gdzieś około 10 lat, takie małżeństwo, które wyjechało ze Śląska. My właśnie przez brata Mirka Kunta, pastora Solca, mamy też kontakt z nimi. Nie będę mówił nazwiska może, bo to nie o to chodzi, ale miałem też możliwość ich osobiście poznać. Mają trójkę dzieci i w pewnym okresie czasu, to były właśnie ta jedna z ich córek, była taką nastolatką dorastającą i ona raczej pociągało ją bardziej taki styl rozrywkowy życia, prawda? A rodzice chcieli, no myślę, że w pewien sposób to tak ją przymuszali do tego, że jednak powinna być w zgromadzeniach. Oni ją chcieli wychować po chrześcijańsku i ona pożaliła się tam w szkole, jakiejś koleżance. No i właściwie okazało się, że właśnie tam jeszcze tym rodzicom jeszcze inne rzeczy zarzucano, znowu w majestacie prawa. Ta dziewczynka złożyła, można powiedzieć, takie fałszywe zeznania na skutek tych jej doradczyń, które po prostu powiedziały, no zrób tak i tak i uwolnij się od tego, żeby ci rodzice cię zmuszali, że musisz chodzić do kościoła, że musisz w to wierzyć. No i rzeczywiście te władze państwowe odebrały to dziecko i dały je do innej rodziny. I dopiero po jakimś czasie znowu ta dziewczynka, kiedy zobaczyła, jak było w domu, a jak było potem w tej drugiej rodzinie, nie wiem już, jak się to wszystko po prostu stało. Wiem, że to też trwało któryś rok, ale ta córka wróciła do nich. Tylko oni w pewnym okresie czasu, kiedy ona potem wróciła, to oni w sumie nie wiedzieli, jak się zachować, bo w pewien sposób ta podstawa tej władzy rodzicielskiej została podważona właśnie przez tą władzę świecką. I myślę, że dzisiaj już jest wszystko dobrze, ale kiedy, wiecie, byśmy się popatrzyli na to, to to, przez co przechodzili, to można określić tym jednym słowem cierpienie i ból. I ja mam takie słowo, też jeszcze chciałbym przeczytać, a zanim będziemy się może wspólnie razem modlić, dlatego że jeżeli pewne rzeczy w świetle Słowa Bożego, to co przeżywamy, my będziemy rozumieć, będziemy ich po prostu świadomi, jak co mówi Słowo Boże na ten temat, to myślę, że przez te wszystkie trudne rzeczy, mimo że przeżyjemy jakieś straty, jakieś cierpienie, ból, no To, co Kościół przeżywa, ten prześladowany Kościół, no to są straszne rzeczy, bo jeżeli człowiek straci dobytek, te rzeczy materialne, straci kogoś z rodziny, no to są najtragiczniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o ten nasz ziemski wymiar w tym naszym ziemskim bycie i to jest tragedia. Ale jeżeli teraz popatrzymy się w świetle Słowa Bożego, bo to nam pozwala zrozumieć to wszystko, żeby zostać w tym miejscu tego Bożego pokoju, dalej tej wiary, tej nadziei, a jeżeli braknie nam właśnie tej Bożej świadomości, tego Bożego podejścia z tej perspektywy Bożego Słowa do tych rzeczy, wiecie, to człowiek się może w tym wszystkim zgubić albo podjąć taką decyzję, że po co cierpieć, że lepiej z tego wszystkiego się wycofać, że lepiej pójść tą łatwą drogą, a myślę, że to jest tak ogromna presja, że niekiedy trudno nawet oddać samemu to, co dzieje się w nas. Ale Bóg to wszystko widzi, to jeszcze raz chciałbym podkreślić, że w pierwszej kolejności my powinniśmy i możemy widzieć, że w pierwszej kolejności nasze życie jest przed Jego obliczem. To od Niego jesteśmy zależni, chociaż to wszystko, co wokół nas się dzieje, to nas dotyka, po prostu to w nas, można powiedzieć, uderza, ale to Bóg ma to pierwsze i ostatnie słowo. To Pan nasz Zbawiciel. I myślę, że kiedy my widzimy cierpienie i widzimy, jak ono dotyka Kościół, to to nas też dotyka, bo to były bardzo krótkie filmiki, ale popatrzcie się, jak to dotykało naszych serc, naszej świadomości, bo od razu to porównujemy do tego czasu tutaj, gdzie my jesteśmy, jak nam się żyje. I też można powiedzieć, jak gdyby kolejny taki aspekt tej sprawy, jak mało my jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co mamy, bo nam się wydaje to, że to jest takie oczywiste, że to jest takie normalne. A tutaj, ja myślę, każdy dzień, kiedy człowiek wstaje, budzi się, powstaje do życia, właśnie nie ma takiego zagrożenia, jak tam widzieliśmy, gdzie po prostu w tym zagrożeniu trzeba się poruszać, to człowiek może od razu z taką wdzięcznością podziękować Bogu za to wszystko, co posiadamy, co mamy, w jaki sposób funkcjonujemy. A popatrzcie się, jak wiele razy przeciwnik nas podchodzi i jeszcze nam pokazuje właśnie te złe rzeczy, po prostu wywołując w nas niezadowolenie, złe nastawienie, krytykę, bo tu jest źle, tam jest niedobrze, to wygląda tak. I właściwie po prostu tego dziękczynienia, takiego prawdziwego, tego uwielbienia, takiego zadowolenia, które by było wyrażone w taki sposób, że oddajemy Bogu chwałę, że po prostu nam brakuje. I ja może kilka takich miejsc przeczytam, czy o apostole Pawle też powiem, że wiecie, kiedy tak krótko się tutaj chcę z wami bardzo krótko podzielić, bo myślę, że jeszcze najwyżej 5, może troszeczkę więcej minut i chciałbym, żebyśmy się modlili, to widzę jednak, jeszcze raz chciałbym to podkreślić, że mało, jak gdyby tak świadomie zastanawiamy się, rozmyślamy właśnie o tym cierpieniu, żeby mieć takie Boże zrozumienie, żeby w Bożym świetle właśnie na cierpienie się patrzeć, co mówi Słowo Boże na ten temat, jak to przeżywali ludzie, których Bóg używał, jak to przeżywał Kościół i po prostu co to przynosiło. Bo myślę, że właśnie kiedy człowiek jest świadomy tego, że przez pewne rzeczy trzeba po prostu przejść i jak gdyby w pewien sposób poddać się temu cierpieniu, że człowiek się zgodzi w pewien sposób, to myślę, że może to się stać wielkim błogosławieństwem dla nas samych i dla tych, którzy są wokoło, że wtedy człowiek z taką Bożą postawą, z taką Bożą godnością może przejść, bo jeżeli człowiek nie zgodzi się, no to zacznie szukać drogi wyjścia i wiele razy to jest takie szukanie po ludzku po prostu. I te zachowania potem też są takie ludzkie, że jest wiele nienawiści, że jest wiele właśnie tej chęci odwetu, obmyślania właśnie jak z tego wszystkiego się wydostać. I to wiele razy może już nie przynosić Bogu chwały. A jednak i w cierpieniu, wiecie, to jest niesamowite, i w cierpieniu Pan Jezus może być uwielbiony. I pamiętacie z Dziejów Apostolskich, ja może tylko niektóre rzeczy wspomnę, może niektóre przeczytam, kiedy ze strony właściwie można powiedzieć swoich rodaków, swoich najbliższych, to nie była władza imperium tego rzymskiego, ale ludźmi ze strony ludzi, z którymi można powiedzieć na co dzień Żydzi, ci, którzy poszli za Jezusem, spotykali się w synagodze, gdzieś po prostu w rodzinie. I nagle tutaj, kiedy ten Kościół już zaistniał, kiedy oni zaczęli zwiastować odpuszczenie grzechów w Chrystusie i mówić o tym, że On jest tym Mesjaszem posłanym od Boga, to wiemy, że po kolejnym przesłuchaniu, po prostu kiedy ich chcieli nawet zabić, to oni zostali po raz pierwszy wychłostani. I tak niekiedy myślałem sobie, że to się tak lekko czyta, że oni stamtąd wyszli i byli pełni radości. Ale wiecie, to na pewno ich bolało. To na pewno ich bolało. Po prostu to byli dorośli ludzie, po prostu dojrzali i zostali wychłostani. A w Dziejach Apostolskich czytamy, jaka była ich reakcja. Że oni stamtąd odchodzili i cieszyli się, że zostali uznani za godnych, żeby cierpieć dla imienia Pana Jezusa. Wiecie, to było niesamowite, że oni się cieszyli, że zostali uznanych za godnych, aby cierpieć dla imienia Pana Jezusa Chrystusa. I można powiedzieć, że nie doznali żadnej straty. To nie przyczyniło się w żaden sposób, żeby ich wiara na tym ucierpiała. I wiemy, że to prześladowanie potem było coraz silniejsze, bo czytamy o tym, że potem już właśnie król Herod kazał Jakuba ściąć, Szczepan został ukamionowany, oni się potem musieli rozproszyć. I widzimy, że pierwszy Kościół już był tym dotknięty. I Pan Jezus, kiedy Pawła powoływał, Saula powoływał, to też mu mówi, że ja sam, to przez Ananiasza tam jest powiedziane, ja sam bowiem mu pokażę, ile będzie musiał wycierpieć dla imienia mego. I potem, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, na przykład 23 wiersz, to apostoł Paweł też mówi, że o jego życiu właściwie to nie warto nawet mówić. Nie z tego względu, że on je nie ceni, że jest mało ważne, ale patrząc się typowo tych, jak gdyby tych ludzkich planów, ale patrząc się ze strony tej Bożej, to życie miało ogromne znaczenie, bo przez to życie Bóg chciał Ewangelię, aby się w taki niesamowity sposób rozprzestrzeniła, a Paweł też mówi, że właściwie on niczego innego już potem nie oczekiwał, ale wiedział, że w każdym mieście, o tym go Duch Święty przekonywał, że czekają go więzy i uciski. I znowu, kiedy, wiecie, popatrzymy się do pierwszego listu do Koryntian, to jest drugi list do Koryntian, końcówka potem 11 rozdziału, to tam jest taka krótka wyliczanka, co po prostu działo się w jego życiu. Że 3 razy był wychłostany, raz był ukamionowany, 5 razy otrzymał po 40 uderzeń od Żydów bez jednego, 3 razy rozbił się, mówi tam apostoł Paweł, ze mną okręt. I to jest w takim wielkim skrócie, to jest jak gdyby w takiej malutkiej pigułce wszystko zawarte. O tym jednym wychłostaniu czytamy w Filipii, tam po prostu wiemy wiele razy, kiedy w Listrze został ukamionowany i to też, kiedy nastąpiło uzdrowienie tego chromego i właściwie gdziekolwiek by się apostoł Paweł też w tamtym czasie nie poruszał, to prędzej czy później po prostu musiał stawić czoła często całemu tłumowi. Wiemy, jak było w Efezie, że oni, całe miasto tam jest napisane, że było poruszone. Wiadomo, od kogo to wyszło, że to wyszło od tych rzemieślników, którzy wyrabiali te złote świątynki, Artemidy. I kiedy oni zobaczyli, że ich nadzieja na zysk, na po prostu rozwój tego rzemiosła, a co za tym idzie, po prostu coraz lepszy dochód, że ten Paweł po prostu, że on to wszystko podważa i po prostu zniknie. Ten dobrobyt, który wynika z tego rzemiosła i z tego oddawania czci tej bogini. I wtedy nam jest powiedziane, że poruszone zostało całe miasto, że 2 godziny krzyczeli, że wielka jest Artemida Efeska. Popatrzcie się, jaka niesamowita walka. A apostoł Paweł był ciągle w centrum tych wszystkich wydarzeń. I potem, kiedy czytamy drugi list do Tymoteusza, to on mówi, że czas rozstania mego z życia nadszedł. Że mam być złożony na ofiarę. I znowu mówi to tak normalnie, w takich okolicznościach, jakby mówił o wszystkich innych rzeczach. Wiecie, to jest niesamowite. Z czego to wynikało, że mógł tak normalnie, tak spokojnie, a przecież cierpienie go dotykało tak samo jak każdego innego człowieka, tak samo go to bolało. On mówi o tym, że to było takim też udręczeniem, to wszystko przez co musiał przeżywać. Właśnie ta obecność Pana Jezusa. I Paweł mówi, że sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą. Wiecie, i to pada z ust tego człowieka, o którym troszeczkę powiedziałem, przez co przechodził. To nie były jakieś lekkie, łatwe słowa, że on niczego w życiu nie doświadczył. Ale to padło z ust człowieka, który przeszedł przez niesamowite cierpienia. I to on mówi, że sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z tą chwałą, która ma się w nas objawić. I myślę, że z jednej strony te cierpienia, jeżeli one przychodzą i Bóg dozwolił, że one nas dotykają, one nas mogą prowadzić bliżej Pana, że my Go lepiej poznamy. Wiecie, że to poznanie naszego Pana i Zbawiciela to nie jest coś, co już zostało zamknięte. Ale my przez te cierpienia, kiedy w tym niesamowitym bólu, tym utrapieniu, On będzie przychodził ze swoją obecnością, będzie objawiał samego siebie i będzie jako ten, który człowieka podnosi, koi, daje pokój, po prostu zabiera, że nie ma cienia nienawiści, nieprzebaczenia, to człowiek mówi, to jest niesamowite, tego człowiek nie ma sam ze siebie. I wtedy, jak gdyby człowiek będzie znowu jeszcze bardziej gotowy, żeby więcej znieść. I ja może zakończę tutaj jeszcze takim jednym miejscem z listu Piotra, z pierwszego listu Piotra. I kiedy mowa jest o cierpieniu w Biblii, to właśnie oni, apostoł Paweł, Piotr, Jan, oni nauczają właśnie jak to podejść do tego, kiedy cierpienia nas dotykają. Jak się do tego ustosunkować, bo od tego będzie zależało to, czy będziesz tym, który zwycięży, czy który przegra i poniesie szkodę. I my te słowa i te miejsca dobrze znamy, ale bardzo ważne jest, oprócz tego, że my je znamy, żebyśmy jeszcze je przeżywali, żeby one mogły dotykać naszych serc, żeby nasz duch mógł się tym słowem karmić. I Piotr pisze coś takiego. To jest 4 rozdział 1 listu Piotra. Lecz może przeczytam tutaj od 12 wiersza parę jeszcze wierszy. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili, jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. I widzimy, Piotr to pisze do pierwszego kościoła. I oni w tym byli. I teraz, wiecie, na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę? Że Bóg wiele razy może w jakiś cudowny sposób rozwiązywał takie sytuacje, że uwalniał ich. Ale wiele razy, i myślę, że nawet w większości, jak gdyby rozwiązaniem było nauczanie na ten temat, jak do tego podejść. I tu Piotr mówi, jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. I teraz ten 15 wiersz mówi o takiej już postawie, prawda, człowieka, jak się w tym zachować, jako człowiek wierzący, jaką zająć postawę. I to słowo tak właśnie, kiedy wiedziałem, że będziemy się modlić o prześladowany Kościół, w czasie modlitwy tutaj tak Pan mi przypomniał. I tu jest napisane w tym 15 wierszu, Nikt z was niech nie cierpi jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wcześniej jest powiedziane o tym cierpieniu. I teraz jak to cierpienie znieść? Jako Boży człowiek? Czy tutaj jest powiedziane, że nikt z was nie cierpi jednak jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw? Z takiego powodu też można cierpieć, ale to nie jest po prostu to, o co Bogu się rozchodzi, i ci ludzie też przechodzą przez cierpienia. Można właśnie w różny sposób cierpieć, ale nie wszystkie cierpienia są ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli ktoś to przeżywa ze względu na Pana Jezusa Chrystusa, to w tym wszystkim, tu potem 16 werset mówi, lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu. I tu potem jest powiedziane dalej, nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. A jeśli rozpoczyna się od nas, to jakiż koniec będzie tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik? Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze Jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc. I mnie to, wiecie, na nowo pokazuje to miejsce, Boże miejsce. My może też dzisiaj doświadczamy jakichś takich, w stosunku do tego, co słyszeliśmy, małych rzeczy, ale może dlatego nie przychodzą te większe rzeczy, bo nie wiadomo, jakby ten Kościół wyglądał, ale Pan Jezus jest tym, który wie, ile możemy znieść, przez co możemy przejść, a tutaj byliśmy zachęcani do tego, aby modlić się o ten Kościół w Chinach, o ten Kościół prześladowany na obliczu całej ziemi. Ja jeszcze też czytałem właśnie o Nigerii, że Nigeria to też jest właśnie na te afrykańskie warunki, to jest największy kraj, tam jest prawie 200 milionów. Ta północ jest muzułmańska, południe jest chrześcijańskie. I nawet te świeckie jakieś źródła informacji podają, że tam nawet ludzie, którzy chcieliby nie być religijnymi, czy to muzułmanami, czy to chrześcijanami, i chcieliby jak gdyby zdystansować się od tego i określić jako wierzącymi, niewierzącymi ateistami, to dla takich też nie ma miejsca w tym społeczeństwie. I oni są prześladowani i z jednej, i z drugiej strony. I czytałem taki przykład, gdzie człowiek, który był człowiekiem wykształconym, i kiedy rodzina się dowiedziała o tym, że on się chce określić jako człowiek niewierzący, jako ateista, to oni go po prostu zamknęli w szpitalu psychiatrycznym, bo kierowali się tym wersetem, że głupi Żyd w sercu swoim nie ma Boga, i oddali go, żeby go zamknąć do szpitala psychiatrycznego. Że to społeczeństwo tam jest pod tym względem takie bardzo radykalne, ale też widzę, jak wielka walka się o to toczy, dlatego że to jest duży kraj, jest to kraj bogaty. Jeżeli tam chrześcijaństwo się będzie rozwijać, to ono będzie mogło sięgać potem i innych rejonów. I też będzie mogło być takim przykładem, że jeżeli tam się ludzie wierzący ostali, to i w innych miejscach po prostu to będzie przykładem i taką zachętą, że warto jest trwać i być przy Panu. Ja myślę, że potrzebujemy, jeżeli teraz możemy powstać, już modlić się, aby po prostu, wiecie, takiej wytrwałości Bóg im darował, temu prześladowanemu Kościołowi, a nam takie wrażliwe serca, żebyśmy mogli współczuć. Są organizacje, które w taki praktyczny sposób też już organizują pomoc dla tych ludzi. My też w tym uczestniczyliśmy już nieraz i myślę, że to jest wielkie błogosławieństwo i dla nich, i dla nas. Także chciejmy teraz może pomyśleć jeszcze raz o tym, co widzieliśmy, o tym bracie, który tam na koniec tak prosił o modlitwie, takim starszym człowieku, o tym kościele w Chinach. I niech nas Pan poprowadzi, wiecie, w takim współczuciu. I wierzę, że to Duch Boży, tak jest napisane w liście do Rzymian, że On zgodnie z myślą Bożą będzie wstawiał się za świętymi przez nas, abyśmy wiedzieli, o co i jak należy się modlić. A jako Kościół to Bóg widzi i słyszy właśnie swoje zgromadzenie.